W Wenecji zakończyło się spotkanie, 19 dialogi Europejskiej Partii Ludowej Polityków Chrześcijańskiej Demokracji z kościołami i instytucjami religijnymi, a temat to budowa pokoju, bezpieczeństwa w Europie i regionach sąsiednich. Naszym gościem jest eurodeputowany Jan Olbrycht. Dzień dobry, szczęść Boże, panie pośle.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie pośle, jakie wątki, jakie tematy były wiodące na tym weneckim spotkaniu, jakie tematy były podejmowane przez uczestników?
Aktualnie obowiązujący traktat lizboński bardzo wyraźnie zobowiązuje Unię Europejską, a co za tym idzie, wszystkie instytucje europejskie do prowadzenia stałego, trwałego dialogu z kościołami oraz instytucjami religijnymi, bądź też społecznościami wyznaniowymi. Ten dialog jest prowadzony zarówno na poziomie Komisji Europejskiej, jak i na poziomie całego Parlamentu, ale my, którzy jesteśmy zrzeszeni we frakcji chrześcijańskiej demokratów, mamy swój fragment tego dialogu i mało tego, że organizujemy bardzo wiele działań w Parlamencie Europejskim w tym zakresie, to jeszcze co roku spotykamy się na takim właśnie dialogu międzyreligijnym w różnych częściach Europy. W tym roku w Wenecji, we Włoszech. I oczywiście w tym spotkaniu biorą udział z jednej strony posłowie Europejskiej Partii Ludowej, chrześcijańscy demokraci, z drugiej strony przedstawiciele różnych kościołów, a to zarówno kościołów chrześcijańskich, jak i również społeczności wyznaniowych. Tak, mamy tutaj przedstawicieli środowisk żydowskich, mamy przedstawicieli również środowisk muzułmańskich. W związku z czym dyskusja corocznie w czasie tych dialogów nie dotyczą kwestii teologicznych, ale dotyczą ważnych dla Europy spraw politycznych i społecznych, ważnych dla mieszkańców, ważnych dla instytucji europejskiej, ale również dla kościołów, dla społeczności wyznaniowych. Nieprzypadkowo rok 2016 to jest dyskusja na temat pokoju. I to nie tylko pokoju na Bliskim Wschodzie, gdzie trwają wojny, ale również zagrożenia pokoju w Europie. Czyli dyskusja dotyczy tego, jakie są źródła konfliktów. To jest z jednej strony bardzo taka głęboka analiza, na ile źródłem tych niepokojów są religie czy kwestie wyznaniowe, ale na ile one dotyczą kwestii społecznych, gospodarczych, politycznych, jaką rolę w tych konfliktach odgrywają religie, a co za tym idą, jaką rolę w tej całej sytuacji odgrywają kościoły. To z jednej strony diagnoza bardzo głęboka, a z drugiej strony dyskusja na temat tego, jak próbować wyjść z tej sytuacji. I to ten wątek wychodzenia i jakby pokazywania, w jakim kierunku należy skierować swoje wysiłki, to właściwie był drugi ważny element tej debaty.
Panie pośle, konferencja w tytule ma słowo dialog i wielu uczestników zwracało uwagę, że ta sytuacja, która dzisiaj jest w Europie i w ościennych regionach, to jakiś wynik braku dialogu z religią, z religiami, braku dialogu między kościołami czy z kościołami. Jeden z uczestników mówił, że nie ma pokoju bez dialogu z religiami, nie ma dialogu, nie ma współpracy z religiami też, jeśli one nie będą z sobą kontaktować się, rozmawiać, dialogować. Czy to jest jakaś właśnie analiza taka dzisiejsza kryzysu tego dialogu w Europie i w regionach sąsiednich?
Tak, ja myślę, że w ogóle konflikty przeważnie właśnie pojawiają się wtedy, kiedy brakuje tego dialogu, kiedy brakuje rozmowy, ale pamiętajmy, że dialog to jest kwestia otwarcia się na drugiego, to nie jest kwestia tolerowania drugiego, tylko otwarcia się na kogoś, komu chce się zaufać, ale przynajmniej zakłada się również, że on chce się ze mną porozumieć. W związku z czym z jednej strony to jest kwestia braku tego dialogu, ale z drugiej strony, i wydaje mi się, że to w tej konferencji bardzo wyraźnie wyszło, że do takiego dialogu nie tylko trzeba dwóch stron, ale do tego dialogu trzeba się bardzo dokładnie przygotować. Znaczy z jednej strony nie trzeba bardzo dokładnie zrozumieć swoją własną sytuację i to jest apel do nas, Europejczyków, ale również do chrześcijan w Europie, że w gruncie rzeczy kluczową kwestią jest nasza tożsamość i zrozumienie naszej tożsamości, że my musimy być do tego dialogu gotowi, ale musimy bardzo dokładnie rozumieć, na czym polega nasza tożsamość i to w sposób i taki naprawdę poważny. To dla polityków chrześcijańskich jest to rzecz kluczowa. Jeżeli mamy dialog z kimś drugim, to musimy wychodzić z założenia, że znamy doskonale, wiemy, o co walczymy, Na czym polega nasza tożsamość? Zresztą to jest jakby pierwsza rzecz, jakby zrozumienie swojej własnej tożsamości, dbanie o tą własną tożsamość, staranie się o nią, a z drugiej strony otwarcie się na drugiego. Z drugiej strony słychać było dzisiaj w czasie debaty w Wenecji również bardzo wyraźne określenie, że dialog jest nie czymś zewnętrznym dla chrześcijan, ale dialog jest elementem wiary chrześcijańskiej. W związku z czym on nie jest dla nas nowym wyzwaniem. Znaczy istotą chrześcijaństwa jest właśnie otwarcie się na drugiego człowieka, docenienia jego godności, godności ludzkiej, chęci porozumienia się z nim. To jest jakby istotą chrześcijaństwa. W związku z czym dobrze, że zostało to dzisiaj przypomniane, że dialog to nie jest nowa rzecz, którą odkrywamy dopiero. Jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że chrześcijaństwie to po prostu jest istotą naszej religii, to chodzi o to, żeby funkcjonować zgodnie z zasadami naszej wiary, nawet jeżeli te kontakty są trudne, nawet jeżeli nasz partner w tej rozmowie nie zawsze chce rozmawiać, to jest sytuacja zupełnie istotna, jeżeli chodzi o zrozumienie jakby istoty naszej religii. Z drugiej strony wydaje mi się, że to także tu zostało powiedziane bardzo dzisiaj wyraźnie, że my mówimy o dialogu między chrześcijaństwem, czy między Europą, a na przykład światem muzułmańskim. Ale my znajmy, że też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, i to także dzisiaj było analizowane, kto ma taki dialog prowadzić. Czy taki dialog mają prowadzić chrześcijanie, którzy są głęboko osadzeni w istocie tożsamości europejskiej, czy też mają prowadzić Europejczycy, którzy niekoniecznie są chrześcijanami, a mało tego, czasami są wrodzy chrześcijaństwu. To jeżeli oni będą prowadzili dialog, jeżeli oni wejdą w tego typu rozmowę, to nie tylko jest trudne, ale zaczyna być niebezpieczne, ponieważ z takimi osobami świat reprezentujący inną kulturę w ogóle nie będzie chciał rozmawiać, a jeżeli będzie chciał, to będzie rozmawiał w sposób absolutnie nieufny. W związku z czym z tego wynika, i to także jest jeden z wniosków tej konferencji, tego dialogu, że ogromna odpowiedzialność spada na środowisko chrześcijańskie, na wspólnotę chrześcijańską. Ona musi wziąć na siebie ciężar tej rozmowy, tego dialogu, tym bardziej, że jak powiedziałem, dialog jest częścią naszej wiary. To jest trudne, to jest bardzo często niewygodne, to jest bardzo często postrzegane jako zagrażające czy niebezpieczne, ale tutaj nie ma innego wyjścia. Jeżeli my tego nie zrobimy, my w rozumieniu wspólnota chrześcijańska, to okaże się, że w imieniu Europy będą to robić ci, którzy są chrześcijaństwu przeciwni. I wtedy to rzeczywiście skutki mogą być opłakane.
Wśród uczestników konferencji padały też stwierdzenia, że brakuje tego dialogu ze światem muzułmańskim. I tak jak chrześcijanie chcą dyskutować, tak z tamtej strony bardzo często nie ma takiego prawdziwego partnera do dialogu, że jest ta niechęć do dialogu z chrześcijaństwem. To jest też dzisiaj chyba poważny problem Europy, bo stąd wynika ten poważny kryzys, który dzisiaj jest na Bliskim Wschodzie.
To jest bardzo poważna kwestia związana z istotą islamu i przedstawiciele tego świata muzułmańskiego. Oni właśnie mówią o tym, że nie ma jednej interpretacji. W związku z czym tam właśnie interpretacji jest dowolna ilość, w związku z czym trudno jest w tym dialogu znaleźć jeden wyraźny podmiot, który ze sobą rozmawia. Bo jeżeli mamy różnych przedstawicieli świata muzułmańskiego, to oni będą mieli różne odpowiedzi. Jedni z nich będą mówili, że istotą islamu tak naprawdę jest szacunek do drugiego, szanowanie jego godności, otwarcie i tak dalej. A drudzy będą mówili, że istotą islamu jest właśnie użycie wszelkich możliwych sposobów, żeby realizować swoją własną misję na świecie. A w tym przypadku jest to kwestia niszczenia jednak niewiernych. W związku z czym znajdziemy takie interpretacje różne. Jest ich ogromna ilość. Ja myślę, że to utrudnia dialog, bo teraz w zależności od tego, którą interpretację się wybierze, to albo ten dialog się otwiera, albo natychmiast już na samym początku się go całkowicie zamyka. My, chrześcijanie, wspólnota chrześcijańska i politycy, którzy przyznajemy się do tego, że jesteśmy chrześcijanami, zakładamy, że mamy do czynienia jednak z osobami, które będą chciały dialogować. To będzie trudne, trzeba będzie je znaleźć. Znamy już niektórych z nich i to trzeba będzie bardzo wyraźnie powiedzieć, że takie świadectwo z naszej strony, taka gotowość otwarcia rozmowy jest absolutnie światu dzisiaj potrzebna, nawet jeżeli z drugiej strony widzimy ogromną niechęć czy wręcz wrogość. Ale ponieważ wiemy, że ona jest zróżnicowana, ta odpowiedź, to tym bardziej trzeba szukać tych, którzy są gotowi rozmawiać, ponieważ tu jest pewna szansa na przyszłość. Ja myślę, że istotą naszej wiary jest również nadzieja. Znaczy takie pozytywne myślenie. Gdybyśmy zakładali, że nikt nie chce z nami rozmawiać, to właściwie moglibyśmy spokojnie zrezygnować z dialogu.
Panie pośle, wśród uczestników konferencji byli też zaproszeni goście z Bliskiego Wschodu, myślę tutaj o Syrii, Libanie, Iraku, tam gdzie sytuacja chrześcijan jest bardzo ciężka, wielu oddaje swoje życie, jest mordowanych, prześladowanych, dyskryminowanych. Mówili o tym, co się dzieje w ich krajach. Na ile dzisiaj instytucje unijne, posłowie europejscy mają świadomość tej trudnej sytuacji chrześcijan, bo kolejny rok trwa wojna, każdego dnia zabijani są ludzie, kolejna konferencja, kolejne spotkanie, a efektów dla tych ludzi, którzy czekają na pokój, na zawieszenie broni, na stabilizację, no nie ma. Oni czekają na konkretne działania polityków, tymczasem no kolejny rok są w bardzo trudnej sytuacji nieustannego zagrożenia życia i bezpieczeństwa.
Tak, niestety nie ma prostych rozwiązań i ja muszę powiedzieć, że to, co charakteryzuje nasze spotkania z przedstawicielami kościołów, którzy tam są na miejscu i którzy przyjeżdżają i dają świadectwo swoją postawą, swoim zachowaniem, ale również przypominają, że chrześcijaństwo nie jest czymś, co na te tereny zostało przeniesione, tylko ono po prostu od samego początku tam było i tworzy całą tożsamość tego terenu. Jedną z ciekawszych rzeczy w tych rozmowach jest to, że to są księża, którzy przyjeżdżają i są niezwykle pragmatyczni. Znaczy oni mówią w sposób normalny, zwyczajny, nawołując do pomocy, ale nie robią tego w sposób taki, co jest charakterystyczne środowiska politycznego, znaczy z takim zadęciem, z takim przesadnym zapewnianiem, że natychmiast wszystko zrobimy i tak dalej. Tylko to są ludzie, którzy są na miejscu i każdy element pomocy się dla nich liczy. Oni mówią na przykład o bardzo bliskiej współpracy z muzułmanami na miejscu. Oni mówią, że pomagają wszystko jedno, czy chrześcijanom, czy muzułmanom. Oni mówią o tym, że ich miejsce jest tam, ale ich miejsce jest tam razem z muzułmanami, tak jak zawsze od wieków tam byli. I sobie wzajemnie ufali, wzajemnie sobie pomagali i tak dalej. Pamiętajmy, że szkolnictwo tam jest głównie przecież chrześcijańskie, katolickie. Szpitale są przecież w rękach katolickich. Większość dzieci w szkołach to są dzieci muzułmańskie. I przyjeżdżają stamtąd księża, i to nie tylko, że to są księża, ale jako ludzie, oni przyjeżdżają z takim absolutnym przekazem pokoju, czyli takiego otwartości, pokoju, zaufania i tak dalej. I oni mówią, pomóżcie nam tam zostać, pomóżcie w jakiś sposób, wspierając tych, którzy tam to robią. Oczywiście oni sobie zdają sprawę z tego, że tam się toczy wojna o charakterze globalnym. Tam wielkie mocarstwa światowe walczą, ale oni przyjeżdżają z takim przekazem, że każdy najdrobniejszy element pomocy jest ważny. Wsparcia dla tych ludzi, żeby oni tam zostali. Równocześnie są bardzo trzeźwo myślący. Mówią, no jak można namawiać chrześcijan, żeby stamtąd nie uciekali, skoro oni się boją o swoje rodziny, o swoje dzieci. Trudno jest od kogoś oczekiwać, że bohatersko będzie trwał i ryzykował swoje życie, kiedy nadchodzi wojna, bombarduje się jakieś miejsce i tak dalej. W związku z czym oni wiedzą doskonale, że to nie jest kwestia tylko nawoływania albo odwoływania się do pewnego moralnego obowiązku, tylko to jest kwestia praktycznej pomocy, to jest kwestia takich gestów, które są bardzo potrzebne zarówno w stosunku do ludzi, którzy tam są, jak również pamiętajmy chrześcijan, którzy przyjeżdżają stamtąd do Europy, bo przyjeżdżają przecież chrześcijanie z Syrii do Europy. Chodzi o to również, żeby się nimi naprawdę zająć, żeby im pomagać, żeby pomagać również uciekającym muzułmanom, ale również, żeby oni znaleźli swoje miejsce jako chrześcijanie przecież w Europie, która szczyci się korzeniami chrześcijańskimi. Przecież to przyjeżdżają chrześcijanie stamtąd. To także ci księża mówią, że oni tu przyjeżdżają i są zaskoczeni, trafiając na świat, który jest bardzo poważnie sekularyzowany, zeświadczony i są w tym świecie bardzo zagubieni. Także ja muszę powiedzieć, że te spotkania, one nie dają szybkiego efektu. One nie dają szybkich rozwiązań, a ja muszę powiedzieć, obserwuję jednak pozytywny proces. Znaczy coraz więcej tego środowiska, w wyniku takich spotkań, coraz więcej środowiska politycznego rozumie, o co chodzi. Coraz bardziej jest na to uwrażliwionych. Coraz bardziej służby zewnętrzne Unii Europejskiej zaczynają o tym mówić głośno. To, o czym mówimy zawsze, że dyplomacja europejska powinna stawiać warunki. Jeżeli komuś pomagamy, to on powinien przeciwdziałać prześladowaniu chrześcijan. To nie tylko w warstwie deklaratywnej, ale konkretnie, jeżeli się jakiemuś państwu pomaga, to to państwo poprzez swoje służby powinno zagwarantować bezpieczeństwo chrześcijanom. I wydaje mi się, że tego spotkania, one tego typu mają wpływ. One wpływają na pewien sposób decyzji w Unii Europejskiej. To idzie wolno. To idzie w sposób taki dosyć skomplikowany, ale ja widzę pozytywne zmiany, znaczy pozytywne nastawienie, coraz bardziej pokazujące, że lepiej rozumiemy tam tą sytuację, a księża przyjeżdżający stamtąd, którzy właśnie spokojnie, rzeczowo, ale bardzo, bardzo konkretnie mówią o tamtych sprawach, nieustająco wnosząc ten przekaz pokoju. Pewnie pokoju i nadziei. Oni przyjeżdżają stamtąd, żyjąc w bardzo ciężkich warunkach, ale mówią, jesteśmy, trwamy tam, pomagamy ludziom, bez względu na to, kto jest w trudnej sytuacji i chcemy bardzo, żebyście nam również tym pomogli.
Poruszył pan poseł wątek, który w pierwszym dniu konferencji dosyć mocno wybrzmiał w słowach arcybiskupa chaldejskiego Kirkutu, arcybiskupa Mirkisa, który mówił o coraz mniejszej liczbie chrześcijan w tym regionie. Regiony, które kiedyś były wybitnie chrześcijańskie, gdzie mieszkały miliony chrześcijan, dziś stają się muzułmańskie i chrześcijanie tam stanowią już zaledwie nikły procent. I arcybiskup stawiał pytanie, co będzie za rok, za dwa, kiedy już wszyscy wyjadą. Chrześcijaństwo, jeśli ta wojna nie zostanie wstrzymana, jeśli nie będzie zawieszenia broni, po prostu zniknie stamtąd.
Sytuacja będzie wtedy bardzo, bardzo niebezpieczna, ponieważ z jednej strony oczywiście dla samego chrześcijaństwa to jest rzeczywiście sytuacja dramatyczna, bo znika chrześcijaństwo z miejsc, gdzie się narodziło. To po pierwsze. Po drugie, ona jest potwornie niebezpieczna w sensie kulturowym i politycznym, bo przecież chrześcijanie w tamtym miejscu w dużym stopniu stanowili bufor. Stanowili bufor między środowiskami muzułmańskimi różnego typu, między sunnitami i szyitami. To właśnie przecież chrześcijanie byli tam takim elementem stabilizującym. Największa obawa jest w tym, że jeżeli chrześcijanie zostaną stamtąd wypędzeni, bo nawet nie mówimy o tym, że wyjadą, tylko po prostu zostaną wypędzeni. I że zostaną wypędzeni, to tamta sytuacja będzie dużo gorsza niż była. Znaczy, jeżeli to środowisko stanie się monokulturowe, w sensie tylko i muzułmańskie, to pamiętajmy, że tam wewnętrzne konflikty nie wygasną. One wręcz przeciwnie, będą jeszcze bardziej narastać. Czyli inaczej mówiąc, nieobecność chrześcijan to nie tylko jest dramat dla chrześcijaństwa i dla nas wszystkich chrześcijan, natomiast to jest również bardzo niebezpieczne dla tamtego terenu, bo znika środowisko, które niosło właśnie przekaz takiego pokoju, szanowania, godności drugiego człowieka i tak dalej. Jeżeli oni stamtąd znikną, to rzeczywiście te konflikty mogą być jeszcze bardziej krwawe.
Panie pośle, wspomniał pan o tym braku wartości w Europie, tu gdzie przyjeżdżają dzisiaj chrześcijanie z Bliskiego Wschodu, ale też i muzułmanie w Parlamencie Europejskim, eurodeputowanym z Węgier Georgiem Helveni, odpowiada pan też za świat wartości. Jak dziś w instytucjach europejskich, w Parlamencie Europejskim widzi pan tą ewolucję tego problemu, aby zachować tożsamość Europy, aby Europa była silna, czy też inni politycy spoza waszej frakcji rzeczywiście widzą tą pustkę duchową, życie bez wartości, które dzisiaj jest w sekularyzowanym, zlaicyzowanej Europie bardzo silne, jako problem dla zachowania Europy, zachowania dziedzictwa?
My próbujemy już od 12 lat w parlamencie bardzo głośno o tym mówić. Ja obserwuję jednak zmiany na lepsze, znaczy to idzie bardzo też wolno, ale świadomość tych zagrożeń rośnie, tym bardziej, że w świecie zachodnim, bo to nie tylko w Europie, ale w świecie cywilizacji zachodniej mamy ogromne tendencje sekularyzacyjne i to jest zarówno cała Europa, to są Stany Zjednoczone. W związku z czym to nie jest nic, co bierze się z ostatnich lat, bądź tylko z samej Unii Europejskiej. To widać bardzo wyraźnie w Unii. To widać bardziej w Unii, ale popatrzmy na poszczególne państwa, które wprowadzają prawodawstwo, które jest dalekie od chrześcijaństwa. Prawodawstwo dotyczące na przykład eutanazji, które jest wprowadzane w różnych krajach europejskich. Także to się dzieje. Natomiast świadomość tego, że sami sobie ten świat przekształcamy, odchodząc od własnych wartości, od własnych korzeni, jest jeszcze coraz większa. Nawet we Francji, która jest przecież bardzo poważnie zeświadczona i to od czasu rewolucji francuskiej, kiedy mówi się o słynnej laicyzacji po francusku, która dotyczy tylko życia publicznego, ale nawet Francuzi widzą teraz, że gdzieś zabrnęli za daleko, znaczy, że ta laicyzacja zaczyna sama siebie negować. Już nie mówiąc o tym, że bardzo trudno jest dzisiaj Francuzom odpowiedzieć na pytania dotyczące relacji na przykład z muzułmanami, kiedy się tak radykalnie mówi o laicyzacji. Coraz częściej jednak mówi się w parlamencie o tych rzeczach, coraz częściej mówi się w sposób otwarty. Już dzisiaj posłowie się jakby z tym nie kryją, jeżeli chodzi o swoje poglądy. Do tego się przyczyniają zarówno kontakty takie oficjalne, ale również no, wizyta Ojca Świętego. Najpierw Jana Pawła II, która przeszła do historii i ta przemówienie papieża jest do dzisiaj cytowane jako jedno z ważniejszych. Niezwykle ważna i przyjęta z ogromnym entuzjazmem wizyta papieża Franciszka w parlamencie, który przecież był bardzo krytyczny, który był bardzo otwarty, bardzo krytyczny i bardzo jednoznacznie mówi o Europie. Natomiast to jakby otwiera pewne furtki. Zagorzali sekularyści będą walczyli oczywiście do końca. Będą chcieli wygrywać wybory po to, żeby w parlamencie być, ale wydaje mi się, że powoli przebija się świadomość tego, że dzisiejszy świat, a w szczególności tak zwany kryzys migracyjny, czyli spotkanie z innymi kulturami, to jest zupełnie nowy świat. To jest zupełnie nowa sytuacja, to jest zupełnie nowe wyzwanie i tutaj już nie możemy sobie pozwolić na to, żeby spokojnie przechodzić koło radykalnych działań antychrześcijańskich, bo to po prostu jest już na dzisiaj nie tyle niekorzystne, ile zaczyna być niebezpieczne.
Dziękuję bardzo za rozmowę.